pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. W Warszawie odbyła się coroczna uroczysta odprawa kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Sił Zbrojnych. To okazja do podsumowania realizacji zadań z ubiegłego roku oraz określenie priorytetów dla resortu i wojska na kolejne miesiące. W odprawie uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił, że jednym z tematów był zbliżający się szczyt NATO w Warszawie.
Nic lepiej nie odstrasza ewentualnych agresorów niż świadomość tego, że agresja zakończy się zdecydowaną, silną i stanowczą odpowiedzią militarną i że sojusz jest razem. Tego oczekujemy od najbliższego szczytu warszawskiego i jak do tej pory wszystkie podejmowane decyzje idą w tym kierunku, także decyzje, które są podejmowane przez rząd Stanów Zjednoczonych. Myślę tutaj o rozlokowaniu w naszej części Europy, w tym w Polsce ciężkiej brygady, o którym wszyscy Państwo wiecie.
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podkreślił, że mamy szansę na skuteczną obronę Rzeczpospolitej. Szef resortu poinformował, że dziś podpisał decyzję o utworzeniu obrony terytorialnej kraju.
Prace organizacyjne już w dniu dzisiejszym się rozpoczęły tak, że możemy z pewnością powiedzieć, że na koniec tego roku na flance wschodniej Rzeczpospolitej, na granicy wschodniej Rzeczpospolitej staną 3 brygady obrony terytorialnej kraju. To jest jedno z istotniejszych zadań, jakie realizujemy obok modernizacji i unowocześnienia ochrony przeciwpowietrznej, obok dbałości o rozwój wojsk pancernych.
Oprócz rozbudowy obrony terytorialnej, wśród tematów narady były także wyniki audytu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz kwestia podniesienia morale w armii. Rząd zapowiada walkę z oszustwami podatkowymi. Premier Beata Szydło na wspólnej konferencji prasowej z ministrem sprawiedliwości zaznaczyła, że zostały przygotowane rozwiązania prawne, które mają uniemożliwić wyprowadzanie zysków za granicę i wyłudzanie VAT-u. Pierwszym z pakietu rozwiązań jest tak zwana konfiskata rozszerzona, mówiła premier.
Zastosujemy rozwiązania, które są wprowadzone już w Europie, do czego zobowiązuje nas również europejskie prawo. Ale przede wszystkim wprowadzamy rozwiązanie, które uchroni polskich obywateli, nas wszystkich, które uchroni polskie państwo przed nieuczciwymi przedsiębiorcami, przed nieuczciwymi podatnikami, którzy dzisiaj kosztem innych polskich obywateli, właśnie tych uczciwie płacących, nie dokonują wobec państwa należności, ale przede wszystkim wyłudzają pieniądze z podatku VAT.
Projekt dotyczący tzw. konfiskaty rozszerzonej przewiduje, że w sytuacji wyroku skazującego majątek przestępcy będzie mógł zostać przejęty przez państwo, mówił minister Zbigniew Ziobro. Takie rozwiązanie, jak zaznaczył, wprowadzono już w innych krajach Unii Europejskiej. Projekt w sprawie konfiskaty rozszerzonej jest pierwszym rozwiązaniem, które będzie służyć uszczelnieniu systemu podatkowego. Kolejna odsłona afery taśmowej. Tygodnik do Rzeczy ujawnił niepublikowaną dotychczas rozmowę Pawła Grasia, byłego rzecznika Platformy Obywatelskiej i nieżyjącego już biznesmena Jana Kulczyka. Z nagranej w kwietniu 2014 roku rozmowy wynika, że biznesmen miał zaoferować politykowi interwencję u niemieckiego właściciela gazety Fakt. Chodziło o to, by tabloid przestał atakować ówczesną koalicję rządową PO-PSL oraz związane z władzą osoby, w tym córkę Donalda Tuska. Paweł Graś zdradza w nagraniu, że w sprawie ingerencji w linię dziennika rozmawiał wcześniej z samą kanclerz Niemiec Angelą Merkel. 6 tygodni po spotkaniu byłego rzecznika PO i Jana Kulczyka doszło do niespodziewanej dymisji redaktora naczelnego Faktu. Jednocześnie stopniowo wymieniano skład redakcji. Chciałbym łudzić się, że te nagrania okażą się nieprawdziwe, powiedział odnosząc się do sprawy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
że prawa ręka premiera Donalda Tuska, dzisiaj przewodniczącego Rady Europejskiej, prezydenta Europy, jak mówią niektórzy, mógł uczestniczyć w próbie eliminacji dziennikarzy czy redaktora naczelnego gazety, która była krytyczna wobec rządu. To budzi bardzo złe skojarzenia, ale dla mnie też, jako dla prokuratora generalnego, rodzi pytania. Nie jest tak, że mamy do czynienia z jednym wydarzeniem. To jest już kolejne wydarzenie z rzędu serii, można powiedzieć, tych, które docierają do naszej wiedzy, związanej z wywieraniem presji, nacisku, może szantażu na media przez poprzednią władzę, a dzisiaj opozycję, by wpływać na kierunek krytyki rządu, czy eliminować krytykę rządu.
Premier Beata Szydło zwróciła się już do ministra Ziobry o zbadanie tej sprawy. Jednocześnie autor artykułu ujawniającego zapis rozmowy, Graś Kulczyk, zapewnił, że w przyszłym tygodniu cała treść zostanie przekazana do prokuratury. Warto zauważyć, że większość mediów w Polsce jest w posiadaniu Niemców. Rząd PiSu zapowiadał repolonizację mediów. Sygnatariusze listu nie chcą zgadzać się z wolnymi wyborami Polaków, powiedziała premier Beata Szydło. Odniosła się w ten sposób do listu otwartego byłych prezydentów, szefów MSZ i opozycjonistów w sprawie demokracji w Polsce. W liście stwierdzono m.in., że PiS nie zamierza zejść z drogi niszczenia porządku konstytucyjnego, paraliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego i całej władzy sądowniczej. W liście wskazano, że Sejm i Senat pracują pod dyktando niewielkiej większości, lekceważąc argumenty i interesy mniejszości. Pismo wzywa też polityków obozu rządzącego, którym drogie są państwo i demokracja, do odmowy udziału w ich niszczeniu. Ten list pokazuje, że jego sygnatariusze nie chcą zgadzać się z wolnymi wyborami Polaków, mówi premier Beata Szydło.
Ten list piszą ci, którzy mówią: demokracja to my, a ja mówię inaczej. Demokracja to są wolne wybory Polaków. I Polacy wybrali w wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość, wybrali program Prawa i Sprawiedliwości i nam dali odpowiedzialność za prowadzenie polskich spraw. I to był wolny wybór Polaków. Natomiast ci, którzy władzę stracili, uważają, że to oni są demokracją. To pokazuje nie tylko punkt widzenia i nie tylko sposób myślenia tych, którzy są sygnatariuszami tego listu, ale też pokazuje, że ci ludzie nie chcą zgadzać się z wolnymi wyborami Polaków.
Pod listem otwartym podpisali się Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski i Władysław Frasyniuk. Sprawa zerwania umowy w sprawie geotermii toruńskiej trafi do prokuratury, poinformował minister środowiska Jan Szyszko. Jeszcze dziś ma zostać złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na początku tego roku w ramach ugody sądowej Fundusz Ochrony Środowiska wypłacił Fundacji Lux Veritatis ponad 26 milionów złotych odszkodowania za cofnięcie dofinansowania projektu geotermii toruńskiej w 2008 roku. Profesor Jan Szyszko podkreślił, że umowa została zerwana w rażący sposób.
Narodowy Fundusz poniósł dość duże straty. Umowa została zerwana w rażący sposób, łamiąc prawo. Jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie gdyby ta umowa nie została zerwana, to ten unikalny otwór wydobywczy pracowałby już od 6 lat. Od 6 lat dostarczałby ciepło bez emisji dwutlenku węgla do atmosfery, jak również bez emisji pyłów zawieszonych do atmosfery.
Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, przypomniał prawomocne uzasadnienie sądu w tej sprawie.
Wypowiedzenie przyznanej dotacji miało charakter pozamerytoryczny, że było nieuzasadnione i przyczyny wypowiedzenia były nieprawdziwe, poza tym, że było to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, no i poza tym naraziło Narodowy Fundusz na wieloletnie koszty postępowania sądowego, a także wszystkie inne z tym związane.
Mimo że Fundacja Lux Veritatis nie otrzymała dofinansowania, zdecydowała się wykonać odwiert geotermalny oraz badania z własnych środków. Z jednego otworu wydobywczego w ciągu jednej godziny uzyskuje się nawet 1050 metrów sześciennych wody o temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza. Polsce zmniejsza się liczba osób pozostających bez pracy. W marcu stopa bezrobocia wyniosła 10% i była o 0,3 punktu procentowego niższa niż w lutym, wynika z danych GUS-u. W ubiegłym miesiącu zarejestrowanych bezrobotnych było około 1 600 tysięcy, czyli o ponad 50 tysięcy mniej niż w lutym. Bez prawa do zasiłku pozostaje około 86% bezrobotnych. Według urzędu w marcu bieżącego roku także przeciętne miesięczne wynagrodzenie było o 3,3% wyższe niż przed rokiem. W sektorze przedsiębiorstw wyniosło ponad 4351 zł brutto. Płace wzrosły w większości branż. To dobre informacje, ocenia dr Marian Szołucha. Ekonomista z Forum dla Wolności i Rozwoju wskazuje, że pozytywny wpływ na rynek pracy mają już czynniki prac sezonowych, a przed rządem stoi zadanie, by utrzymać na stałe dobre wskaźniki.
Realna gospodarka, jak widać, nie reaguje panicznie ani nawet alergicznie na to, co rząd robi i na to, co rząd zapowiada. Ale nie powinniśmy się spoczywać na laurach z tego tylko powodu. Rząd musi bardzo intensywnie pracować, żeby sytuacja zmieniła się na trwałe, na lepsze. Myślę, że jeśli o rynku pracy mowa, to rozwiązaniem, w kierunku którego powinniśmy pójść, byłoby stopniowe odciążanie pracy tego, czym ona jest dziś obłożona. Mówię o ciężarze, rzecz jasna, finansowym, a więc o podatkach dochodowych i parapodatkach, czyli składkach na ubezpieczenie społeczne.
Urząd podał też, że przeciętna miesięczna realna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrosła w skali roku o 3,2%, a w marcu zwiększyła się odpowiednio o 2,3%. Sąd oddalił pozew wobec kłamliwego sformułowania polskie obozy zagłady użytego przez niemiecką telewizję publiczną CDF. Doniesienie w sprawie złożył były więzień niemieckiego obozu Auschwitz 95-letni Karol Tendera. Domagał się on przeprosin za to, że w lipcu 2013 roku na portalu CDFDE posłużono się określeniem polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz. Chciał on także sądowego zakazu używania tego typu określeń. Krakowski Sąd Okręgowy uznał, że niemiecka telewizja naruszyła dobra osobiste Tendery, jego godność człowieka oraz tożsamość i godność narodową. Jednocześnie orzekł, że były więzień został już skutecznie przeproszony, dwukrotnie w listach i raz w oświadczeniu. Mecenas Lech Obara z kancelarii reprezentującej Stowarzyszenie Patria Nostra, które prowadzi sprawę, zapowiada jednak odwołanie od decyzji sądu.
Te stwierdzenia, że jest to godność i tożsamość, jest dobrem osobistym, że mógł się poczuć w tym dobrze osobistym naruszony, skrzywdzony, nazywał to sąd oszczerstwem, że mógł skorzystać z środków prawnych przysługujących mu, że mógł to uczynić w Polsce przed polskim sądem, jest to wszystko, o co żeśmy walczyli. Natomiast teraz mówimy, jak dalece te środki prawne mogą być zastosowane. Nie wolno w przyszłości używać, natomiast chcieliśmy, żeby to miało sankcję prawną, zakaz używania. I o to będziemy walczyć.
W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad wprowadzeniem przepisów penalizujących publiczne i nieprawdziwe przypisywanie Polakom odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.